3 lata temu. Po niedzielnym nabożeństwie podszedł do mnie Mietek. Tak na oko wyglądający lekko po 40 facet. Przyszedł i zapytał, czy mógłby ze mną porozmawiać. Kiedy już większość ludzi z kościoła wyszła, usiadłem, żeby zamienić z nim kilka słów. Powiedział, że jest w podróży i że nie ma co zjeść i czy byłbym w stanie dać mu coś do jedzenia. Wziąłem więc go do pobliskiego sklepu. Poszliśmy, kupiłem mu kilka bułek, jakiś pasztet i coś tam jeszcze, co potrzebowało do zjedzenia. Po tym się rozstaliśmy. Zaledwie kilka dni później, w ciągu tygodnia, przyszedł do mnie znowu do kancelarii, przyznając do tego, że tak naprawdę nie jest w podróży, że donikąd nie zmierza i przyjechał do Wrocławia, bo próbuje się gdzieś zaczepić, czy byłbym w stanie mu jakoś pomóc, bo przez tych kilka dni nic się nie udało. Ja powiedziałem, że spoko, że nie ma sprawy. Pogadaliśmy trochę i dałem mu znowu coś do jedzenia i dach nad głową. W ciągu tygodnia Mietek znalazł pracę. Jak znalazł pracę, znalazł też mieszkanie, pokój, który mógł sobie sam wynająć i tam się przeprowadził. Ale co jakiś czas, w każdą niedzielę, a czasami też w ciągu tygodnia, przychodził do mnie do kancelarii, żeby porozmawiać. Ja opowiadał o różnych rzeczach. W końcu któregoś razu zaczął mi opowiadać o tym, jak to się stało, że jest w tym miejscu, w którym jest. Zaczął mówić o tym, że miał kiedyś partnerkę, z którą ślubu nigdy nie wziął, ale z którą miał 14-letnią wtedy córkę. Opowiadał, że w zasadzie w życiu wszystko dosyć dobrze i spokojnie się układało do momentu, w którym zaczął coraz częściej zaglądać do kieliszka. A wtedy powiedział, dużo zaczęło się psuć. Prawdę mówiąc, on nie za bardzo chciał zdradzić mi wszystkie szczegóły swojego życia, tego, co się działo, jak się działo. Ja chyba, szczerze mówiąc, nie za bardzo chciałem tego wszystkiego słuchać. Zapadło mi jednak w pamięć jedno zdanie, które powiedział, które było dobrym podsumowaniem całej jego historii. A po tym wszystkim, co zrobiłem, nie mam już dokąd wrócić. A tak czasami w życiu jest, że zrobimy coś takiego, co przekreśla nam możliwość powrotu. A może są takie sytuacje, po których wiemy, że nie da już się wrócić do miejsca, w którym wcześniej byliśmy. Może są takie słowa, które po tym, jak je wypowiedzieliśmy, nie jesteśmy ich w stanie już odwołać. Są takie rzeczy, które zrobiliśmy, po których już nie da się do danego miejsca powrócić. Tak często jest w relacjach, które mamy z ludźmi, którzy są dookoła nas. Żebyśmy jednak nie myśleli, że jest tak w każdej relacji, w której się w swoim życiu znajdujemy. Apostoł Jan skierowuje do nas słowa zapisane w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale od 5 wiersza. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z Niego kłamcę. Nie byłoby w nas Jego słowa. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Każdy moment pragnienia powrotu do miejsca, w którym byliśmy, każda chęć powrócenia do relacji, którą w jakiś sposób straciliśmy, zazwyczaj wypływa z przekonania o tym, że coś zrozumieliśmy. Z przekonania o tym, że coś zrobiliśmy wcześniej nie tak, że może nie wiedzieliśmy wszystkiego, co wiedzieć powinniśmy, że może zachowaliśmy się w sposób niestosowny. Wystarczy zerknąć na nasze sytuacje sprzed kilku miesięcy czy kilku lat. A może miałaś kiedyś przyjaciółkę, z którą łączyła was taka więź, jak z nikim innym. Byłaś gotowa jej powiedzieć o wszystkim i ona mogła powiedzieć tobie o wszystkim. I dobrze wiedziałaś o tym, że choćby nie wiem, co się stało, to do końca waszych dni będziecie najlepszymi przyjaciółkami. Ona mówiła tobie o wszystkim, ty mówiłaś jej o wszystkim, ale przyszedł taki moment, kiedy znalazłaś się w gronie innych ludzi. W gronie ludzi, którzy rozmawiali o tym, co się tam w życiu dzieje i w którymś momencie, próbując zostać przez nich trochę bardziej polubioną, niż byłaś do tej pory, zdradziłaś jedną niewielką tajemnicę, którą twoja przyjaciółka powiedziała tobie. A po jakimś czasie, tak jak to zazwyczaj ze zdradzonymi tajemnicami jest, a twoja przyjaciółka dowiedziała się o tym, co powiedziałaś. Pytając o to, jak mogłaś to zrobić, a powiedziała jednocześnie, że to już koniec. Koniec waszej przyjaźni. I dzisiaj, myśląc o tym, zadajesz sobie pytanie, jak mogłam być tak głupia? Jak mogłam to powiedzieć? Albo może ten moment, w którym po raz kolejny rodzicom powiedziałeś, że masz już dość tego, że się ciągle ciebie czepiają i ciągle pytają o to, co, gdzie, z kim, dlaczego i o której. I powiedziałeś, żeby ci dali w końcu święty spokój, bo sobie sam dobrze ze wszystkim poradzisz. I w końcu oni postanowili zamilknąć, a nie zadawać więcej pytań. I po jakimś czasie nagle zaczynasz odczuwać brak tych pytań. I zastanawiasz się nad tym, jak mogłeś być tak bezczelny, ażeby do tych, którzy dali tobie życie, a powiedzieć tak, jakby w twoim życiu nic nie znaczyli. Prawdę mówiąc, dobrze, że do tego doszedłeś. A dobrze, że do tego doszłaś. Bo to znaczy, że był moment w twoim życiu, w którym zastanowiłeś czy zastanawiałaś się nad tym, co mówisz i co robisz. A dobrze, że do tego doszedłeś, bo tak trudno nam, ludziom, zobaczyć prawdę o nas samych. Tak trudno nam dostrzec to, w jaki sposób się zachowujemy. Tak trudno nam dostrzec, że często to, co mówimy, czy to, co robimy, jest niewłaściwe. Bardzo możliwe, że tak trudno jest nam to dostrzec, dlatego że najczęściej chęć dostrzeżenia prawdy o samym sobie rozpoczynamy od skupienia na samych sobie. Myślimy, że musimy zajrzeć w głąb siebie, by dostrzec to, jakimi naprawdę jesteśmy. A współczesna psychoanaliza właśnie na tym bazuje. Zajrzyj w głąb siebie, by dostrzec prawdę o samym sobie. A często okazuje się, że zaglądamy w głąb siebie i widzimy coś, ale nie do końca możemy powiedzieć, co z tym tak naprawdę zrobić powinniśmy. Co więcej, często zaglądając w głąb siebie, dostrzegając coś, nie wiemy, czy możemy powiedzieć, że jest to dobre, czy jest to złe. A zaglądamy w głąb siebie i okazuje się, że coś widzimy, ale nie wiemy, co z tym zupełnie, a dalej mamy zrobić. I chociaż filozofowie od wieków przekonują nas, że człowiek jest miarą wszystkiego, okazuje się, że w rzeczywistości człowiek może być miarą dla tego, co go otacza, ale tak trudno jest człowiekowi być miarą dla siebie samego. A tak trudno, spoglądając w głąb siebie, dostrzec to, jakimi naprawdę jesteśmy. Bo przecież, żeby powiedzieć o tym, że jesteś dobry z matmy, nie wystarczy tylko to, że zajrzysz w głąb siebie i dostrzeżesz, że dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, a nawet może potęgowanie nie sprawia ci większych problemów. Ale nie wystarczy to, że Siedząc w swoim własnym pokoju, jesteś w stanie rozwiązać 5 na 6 zadań. Potrzebny jest ktoś, kto sprawdzi twoją wiedzę matematyczną. Ktoś, kto oceni, czy rzeczywiście to, co umiesz, jest wystarczające, by powiedzieć, że jesteś dobry z matmy. Tak samo jest w każdym aspekcie naszego życia. Żeby dostrzec prawdę o nas samych, potrzebujemy kogoś spoza nas. Kogoś, kto jest w stanie spojrzeć na nas inaczej, niż my patrzymy sami na siebie. Apostoł Jan przekonuje nas o tym, że w swoim życiu nie jesteśmy pozostawieni do tego, by oceniać sami siebie. Że jest ktoś, kto patrzy na nas. Tym kimś jest Bóg. Apostoł Jan mówi, że On jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. To znaczy, tak jak my czasami jesteśmy w stanie zaświecić dla kogoś przykładem, On świeci zawsze dla każdego człowieka. Tak jak my jesteśmy w stanie powiedzieć coś, co jest prawdą. Każde słowo przez Niego wypowiadane jest prawdą. Tak jak my jesteśmy w stanie zrobić coś, co będzie odpowiedzią na potrzebę człowieka. A tak On wszystko, co robi, robi po to, by być odpowiedzią dla potrzeb każdego z nas. On jest światłem, w którym nie ma żadnej ciemności, to znaczy, że nie da się przysłonić niczego spośród tego, kim On w swojej istocie jest. On jest tym, dzięki któremu cały świat zaistniał. On jest tym, który świeci, wskazując człowiekowi drogę. On jest tym, w którego świetle każdy człowiek może się ogrzać. On jest tym, którego światło jest potrzebne po to, by człowiek mógł istnieć i się rozwijać. On jest tym, dzięki któremu istniejemy. A ponieważ zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, potrzebujemy Jego, aby żyć. Bez Niego, bez Jego światła nie jesteśmy w stanie funkcjonować, nie jesteśmy w stanie przetrwać dnia, dlatego że nie mamy nikogo, kto jest w stanie pokazać nam drogę, dlatego że nie mamy nikogo, kto byłby w stanie nas ogrzać, dlatego że nie mamy nikogo, kto stałby się dla nas energią do życia. A potrzebujemy Jego, aby żyć. A tak naprawdę potrzebujemy Jego, aby zobaczyć to, kim naprawdę jesteśmy. Dopiero kiedy spojrzymy na Boga i zobaczymy prawdziwego Boga, a jesteśmy w stanie zobaczyć to, jakimi my jesteśmy. Zobaczenie Boga, Boga, który jest światłem, dla wszystkich ludzi, którzy Boga zobaczyli, było poruszającym przeżyciem. Było takim przeżyciem, które sprawiało, że od tamtej pory byli już innymi ludźmi. Kiedy przypomnimy sobie Mojżesza, który poszedł na górę Synaj. Pamiętamy, że kiedy wszedł na górę, a musiał zdjąć sandały, bo ziemia, na której stawał, była ziemią świętą. Patrzył na krzak, który płonął, ale który się nie spalał, a kiedy zszedł do ludzi, jego twarz promieniała czymś innym. Zobaczył Boga w płonącym krzewie, który się nie spalał. I kiedy przypomnimy sobie Izajasza w momencie jego powołania, usłyszymy słowa, które on wypowiada, mając wizję Boga. Święty, święty, święty. I wszystko, co Izajasz może o sobie powiedzieć, to to, że w obliczu Bożej świętości on jest nieczysty. Kiedy apostoł Paweł, zanim Pawłem został, zobaczył Boga na drodze do Damaszku, a na kilka dni stracił wzrok. I nie był w stanie samodzielnie się poruszać, bo jasność Bożej świętości oślepiła go. A my dzisiaj często mamy problem z dostrzeżeniem Bożej świętości. Dlatego, że Bóg stał się dla nas wspierającym przyjacielem, wyrozumiałym doradcą, troskliwym tatusiem. I chociaż te wszystkie sposoby opisania Boga są zgodne z prawdą, a to są tylko elementami prawdy. A według tego, co pisze apostoł Jan, a Bóg jest światłem i w Nim nie ma żadnej ciemności. Bóg jest w swojej istocie doskonały. I dopiero wtedy, kiedy zobaczymy Boga takim, jakim On jest, świętym, nieskalanym, bez żadnego zaćmienia Bogiem, dopiero wtedy my możemy dostrzec prawdę o tym, kim my jesteśmy. Za każdym razem, kiedy próbujemy znaleźć punkt odniesienia, okazuje się, że chybiamy w ocenie tego, kim jesteśmy. A kiedy najpierw spojrzymy na Boga i dostrzeżemy Jego, a to zobaczymy prawdę o tym, jacy my jesteśmy. Prawda ta jest w odniesieniu do każdego z nas dokładnie taka sama. Jesteśmy grzeszni. Ty i ja jesteśmy grzeszni. A wszyscy ludzie to grzeszne istoty, które nie są grzeszne dlatego, że grzeszą, ale grzeszą dlatego, że są grzeszne. A grzeszność jest w sednie naszego istnienia, a jest częścią naszej natury, z którą przychodzimy na świat. I tak przez życie idziemy w świadomości tego, że w naszym życiu wciąż pojawia się element ciemności. Element ciemności wywołany przez naszą grzeszność. Ja wiem, że to może brzmi tak oskarżająco. I myślisz sobie, no nie przesadzajmy. Są inni gorsi ode mnie. A nie przesadzajmy. Nie jest ze mną aż tak źle. Prawdę mówiąc, my bardzo chcielibyśmy w to uwierzyć, że z nikim z nas nie jest aż tak źle. Że są ci, którzy grzeszą bardziej, że są ci, którzy grzeszą więcej, że są ci, o których na pewno można powiedzieć, że są grzeszni, ale my? Przecież my chcemy inaczej. Są jednak takie momenty w naszym życiu, a w których dobrze wiemy, że wolelibyśmy, żeby nikt się nigdy o nich nie dowiedział. Są takie fragmenty ciemności w duszy każdego z nas, o których wolelibyśmy, żeby nikt nigdy nawet nie usłyszał. Trzymamy je gdzieś w sercu na dnie, mając świadomość tego, że gdyby tylko wyszły na jaw, a mogłyby zniszczyć to, kim jesteśmy, zniszczyć to, jak inni ludzie nas postrzegają. Tak to jest z tą naszą grzesznością, że my nie bardzo chcemy się do niej przyznać. Zawsze, kiedy zdarzy nam się upadek, staram znaleźć się jakieś dobre wytłumaczenie. To przez to, w jakiej rodzinie wyrastałem. To przez to, co zrobili ludzie wokół mnie, nie miałem innego wyboru. To sytuacja. Sytuacja mnie do tego zmusiła. I chociaż rzeczywiście często prawdą jest to, że to, w jakim domu wyrastaliśmy, ma wpływ na to, jak żyjemy. I chociaż prawdą jest to, że często sytuacja wokół nas jest taka, że wydaje się, że nie mamy wyboru, to jednak w każdej chwili my dokonujemy wyboru o tym, co zrobimy, co powiemy, jak się wobec innych zachowamy. A my na różne sposoby próbujemy zapierać się tego, jacy jesteśmy. Próbujemy zapierać się, by tylko nie musieć przyznać się do tego, co zrobiliśmy, a do tego, co jest w głębi naszego serca. Dlatego, że mamy świadomość, że kiedy przyznamy się sami przed sobą, a do tego, jacy jesteśmy, okaże się, że nie jesteśmy tacy, jak inni o nas myśleli. A nie jesteśmy też tacy, za jakich sami siebie postrzegaliśmy. To jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń, kiedy nagle przekonujesz się, że jesteś kimś innym, niż myślałeś, że jesteś. A ja zawsze siebie uważałem za raczej spokojnego, ugodowego człowieka. Za takiego też postrzegali mnie wszyscy inni. A w moim rodzinnym domu miałem rolę mediatora. A między trójką mojego rodzeństwa dosyć często dochodziło do różnego rodzaju sporów i moją rolą jako drugiego dziecka było łagodzić wszystkie spory. W 95% z ogromnym sukcesem. A co więcej, w pewnym momencie moi rodzice tak nie do końca wprost powierzyli mi rolę mediatora między nimi, a pozostałą trójką ich dzieci. Za każdym razem, kiedy dochodziło między nimi do napięć, byłem wzywany na dywanik po to, by siedzieć i tłumaczyć jednej i drugiej stronie, co każda ze stron ma na myśli i dlaczego nie ma na myśli tego, co druga strona myśli. Więc siedziałem i tłumaczyłem czasami godzinami. A potem wrobili mnie w to, że musiałem mojej siostrze odrabiać pracę domową, żeby pałek nie miała w szkole ciągle. Więc siedziałem i też pomagałem. I zawsze taką mediacyjną rolę człowieka pomagającego wszędzie odgrywałem. A więc zawsze uznawałem siebie za człowieka pełnego pokoju i opanowania. Ponieważ mój tata był człowiekiem, który nie zawsze był w stanie zapanować nad własnymi emocjami i czasami potrafił przywalić komuś z grubej rury tak, że człowiek przez 3 dni nie chciał z pokoju wychodzić. Jako nastolatek podjąłem decyzję, że jeżeli kiedykolwiek będę miał żonę, a w tamtym czasie byłem raczej zadeklarowany, że będę starym kawalerem, co długo nie potrwało, że jeżeli kiedykolwiek będę miał żonę, to nigdy w życiu na nią głosu nie podniosę. Ja nigdy w życiu nie podniosę głosu na moje dzieci. Taką decyzję podjąłem i tak chciałem żyć. Będąc przekonany, że pokój i cierpliwość to moje znaki rozpoznawcze. To było jakieś 18 miesięcy po tym, jak się za nią pobraliśmy. Zwykły wieczór, gdzieś po zajęciach na uczelni. Siedzieliśmy w domu, o czymś rozmawialiśmy. Nagle ja coś powiedziałem, Ania coś odpowiedziała. Ja coś powiedziałem, ona coś odpowiedziała. Coś mnie zirytowało, nie wiem co. I nagle powiedziałem, jak ty mogłaś tak powiedzieć? A trochę głośniej i ostrzej oczywiście. Kiedy tylko usłyszałem to, co powiedziałem, z opuszczoną głową poszedłem do łazienki. W pewnym momencie podniosłem głowę i spojrzałem w lustro wiszące na ścianie. A w tym lustrze zobaczyłem twarz mojego taty. I wtedy dotarło do mnie, że nie tylko nie jestem tym, za kogo wszyscy inni mnie uważali, a nie jestem też tym, za kogo sam siebie uważałem. Nagle w świetle świadomości tego, jaki jest Bóg, a który jest nieskończonym pokojem i cierpliwością, zobaczyłem siebie, człowieka, któremu pokoju i cierpliwości tak bardzo brak. Za każdym razem, kiedy zderzamy się z prawdą o Bogu, dostrzegamy to, jakimi my jesteśmy. A kiedy widzimy, że Bóg jest doskonale czysty, dociera do nas każde zabrudzenie naszej duszy. Kiedy dociera do nas to, że to, co On mówi, jest prawdą, zdajemy sobie sprawę ze wszystkich kłamstw, które my tak często wypowiadamy. W świetle Bożej prawdy widzimy swoją własną ciemność. Nie ma co ukrywać. Nie ma co
szukać wytłumaczenia. Dlatego, że za każdym razem, kiedy próbujemy znaleźć wytłumaczenie, dlatego, że za każdym razem, kiedy próbujemy znaleźć jakąś osłonę, stwierdzamy, że to, co Bóg mówi, nie jest prawdą. Każda nasza próba zaprzeczenia tego, co widzimy o sobie w świetle Bożej prawdy, to nazywanie przez nas Boga kłamcą. Każda próba powiedzenia, że to, co widzimy w świetle tego, kim On jest, że ciemność, którą dostrzegamy w swojej duszy, to nie ja, to nie my. To przyznanie tego, że Jego prawda nie żyje w nas i nas nie dotyka. Dopiero wtedy, kiedy zobaczymy Boga w Jego światłości, jesteśmy w stanie dostrzec prawdę o ciemności naszej duszy. Przypuszczam, że w wielu ciemnych momentach swojego życia, wypowiadając słowa, których nie byliśmy w stanie odwołać, robiąc to, czego nie byliśmy w stanie przywrócić, nasze działania zniszczyły relacje, które mieliśmy. Zniszczyły relacje, które myśleliśmy, że będą trwać na zawsze. A doprowadziły do upadku to, co myśleliśmy, że zawsze będzie długo trwać. I może niektórych z tych relacji nie da się już w żaden sposób przywrócić. A to jednak jest jedna relacja, która zawsze może do właściwego miejsca powrócić. Bo każdy nasz grzech, jak pisze apostoł Jan, niszczy naszą relację z Bogiem. Każdy nasz grzech sprawia, że odsuwamy się od tego, z którym przyrzekaliśmy, że będziemy mieć więź do końca naszych dni. Każdy moment naszej ciemności sprawia, że zdolność do istnienia w relacji z tym, który jest niekończącą się światłością, gaśnie. Pewnie, żebyśmy nie chcieli, aby tak było. Pewnie, że wolelibyśmy, żeby coś takiego się w naszym życiu nie wydarzało zbyt często. Ale sami dobrze znamy te momenty, w których siedzimy w czterech ścianach swojego pokoju z głową w poduszce albo z poduszką na głowie, płacząc nad swoim własnym postępowaniem, płacząc nad słowami, które wypowiedzieliśmy, a które były tak niszczące, płacząc nad myślami, które przez naszą głowę przebiegały, które były tak brudne. I w tym momencie stajemy przed decyzją o tym, co my z tym dalej zrobimy. Czasami staramy się jakoś sobie wytłumaczyć, że nic wielkiego się nie stało. Ale apostoł Jan przekonuje nas, że nie warto zaprzeczać. Bo wtedy będziemy oszukiwać samych siebie, jesteśmy dalecy od prawdy. Ale najlepsze, co możemy zrobić, to przyznać się do naszych grzechów. To wcale nie jest tak proste. Bo tak jak już zrobimy kawał roboty i przyznamy się sami przed sobą, to jedno, a przyznać się jeszcze przed kimś, a to o wiele trudniejsza sprawa. Ja widzę to po moich dzieciach. Uczę je tego, że za każdym razem, kiedy zrobią coś niewłaściwego, a najlepsze, co mogą zrobić, to powiedzieć przepraszam. Przyjść do Ani albo do mnie i powiedzieć przepraszam, nie powinienem był się tak zachować. A to ciekawe, że pomimo tego, że powtarzam im to od kilku lat, że po każdej głupiej akcji, którą gdzieś tam odwalą, tłumaczę im, żeby po prostu przyszli i powiedzieli przepraszam, to może dzięki temu wymiar kary będzie mniejszy. Ja okażę się łagodniejszy. A może będzie lepiej. Wciąż po kilku latach, za każdym razem, kiedy powiem Kostkowi idź do swojego pokoju i zastanów się nad swoim własnym postępowaniem, a potem to ja muszę przyjść do niego i zapytać się go, czy chciałby coś powiedzieć. I dopiero wtedy z jego ust pada proste słowo przepraszam. Wiecie, tak często z naszych ust to słowo nie pada. My je znamy. My się uczymy go od dziecka. Dziękuję, proszę, przepraszam. Ale żeby tak szczerze to słowo z naszych ust padło, tak naprawdę musimy dostrzec prawdę o Bogu i o tym, jaki On jest. W świetle Jego prawdy dostrzec ciemność swojej własnej duszy. I żałować tego, że ta ciemność wciąż w nas żyje. I dopiero wtedy z naszych ust może paść słowo przepraszam. Przyznaję, że to, jaki jestem, jest złe. My często Bogu mówimy przepraszam. A tak, takie przepraszam, jak to komuś tam rzuciliśmy, kto przyszedł i powiedział, a źle się poczułem po tym, co powiedziałeś. A, przepraszam. Przykro mi, że się tak zachowałeś. Przepraszam. I my tak tym przepraszam rzucamy na lewo i prawo, nie mając zielonego pojęcia. A nikogo przepraszamy, ani za co przepraszamy. My nie przyznajemy się do tego, co zrobiliśmy. My przepraszamy za to, że ktoś się źle poczuł z powodu tego, co zrobiliśmy. Ale to, że ktoś się źle poczuł z powodu tego, co zrobiłeś, to często jest poza twoją kontrolą. To ktoś się poczuł. Pytanie jest, czy ty naprawdę przyznajesz się, że to, co zrobiłeś, było złe. Przez to, że dzisiaj uczeni jesteśmy o tym, że Boga mamy w każdej chwili na nasze zawołanie, że wystarczy, że coś tam jękniemy i Bóg od razu się pojawia i już jest chętny do tego, żeby zrobić dla nas wszystko, co tylko Go poprosimy. My często myślimy, że nasze przyznanie się do grzechów to właśnie takie rzucenie przepraszam, a Pan Bóg nie będzie miał innego wyjścia, będzie musiał nam przebaczyć. Uwierz mi, Pan Bóg ma inne wyjście. A wszystko zależy od tego, na ile my naprawdę widzimy, że to, co zrobiliśmy, było głęboką ciemnością, niszczącą naszą relację z tym, który jest niekończącą się jasnością. A kiedy to zobaczymy i kiedy szczerze się do swojego grzechu przyznamy, a wtedy On nam przebaczy. Dlatego, że ciało Jezusa Chrystusa zostało przybite do krzyża po to, by zabrać każdy nasz grzech. Jego krew została przelana po to, by każdy nasz grzech zmyć i nas naprawdę oczyścić. On stał się tą ofiarą, która może oczyścić człowieka z każdego brudu, z każdej ciemności, a która się w nim pojawia. I przywrócić człowieka do relacji światłości z tym, który jest światłością. Tylko, że my czasami nie mamy odwagi znowu powiedzieć przepraszam, bo znowu zrobiliśmy to samo. Obiecaliśmy, że już nigdy tam nie wrócimy, ale znowu się tam znaleźliśmy. I czasami chcemy powiedzieć przepraszam, ale czujemy ciężar tego, że przecież po raz kolejny zawiodłem w miejscu, w którym zawodzić już nie miałem. I zadajemy sobie pytanie, na ile moje kolejne przepraszam? Na ile moje przyznanie się do grzechu będzie takim przyznaniem i wyznaniem tego, że nie chcę już więcej do tego wracać? Bo przecież kiedy przyjrzymy się swojemu życiu, kiedy w świetle Bożej prawdy zobaczymy ciemność naszej duszy, zobaczymy, że każdy z nas ma jakąś taką sferę ciemności, która wciąż się powtarza w biegu naszego życia. Może to pycha, a może to pożądliwość, a może to kłamstwo. I chociaż się podnosimy i wracamy do Boga, my wciąż upadamy w to samo miejsce. I myślimy sobie, ile razy jeszcze będę upadał. Prawdą jest jednak to, że nie jest ważne, ile razy upadniesz. A ważne, czy po każdym upadku się podniesiesz. A w zasadzie, czy po każdym upadku zawołasz do Boga z błaganiem, aby On ciebie podniósł. A kiedy do Niego zawołasz, On ci przebaczy i oczyści ciebie. Zabierze wszystko to, co brudne i nieczyste. I będzie sprawiał, że coraz mniej tego w swoim życiu będzie. A kiedy będziesz znowu wracał do tego, do czego więcej wracać nie miałaś, On prawdą swojego słowa zaświeci w miejscu, w którym ty dostrzeżesz ciemność swojej duszy. Nam tak często trudno przyjąć Boże przebaczenie, dlatego że my przykładamy do Bożego przebaczenia miarę naszej zdolności przebaczenia. A często okazuje się, że my nie jesteśmy w stanie sobie sami przebaczyć, a tego, co Bóg już dawno nam przebaczył. Za każdym razem, kiedy dajesz sobie wmówić temu, że nie, kiedy dajesz sobie wmówić to, że nie możesz sobie przebaczyć, dajesz wyraz tego, że Boże przebaczenie, za które zostało zapłacone krwią Jezusa Chrystusa na krzyżu, nie jest dla ciebie wystarczające. Że może wystarczy dla twoich kolegów, znajomych, przyjaciół, ale dla ciebie nie. To, co Chrystus zrobił, było po to, by zapłacić za wszystkie krzywdy, które wyrządziliśmy, które wyrządzamy i które wyrządzimy. Dlatego, że za każdym razem, kiedy w świetle Bożej prawdy zobaczymy prawdę o ciemności naszej duszy, a możemy przyznać się do swojej ciemności, prosząc Go o to, by pociągnął nas w stronę swojej światłości. Wystarczy tylko, żebyśmy nie szukali nigdzie indziej przebaczenia, ale pozostali przy Nim, czekając na to, by On nas oczyścił. To było 6 lat temu. Ania miała wyjechać na tydzień. Ja miałem zostać z 2-letnią Agatką. Ania zaplanowała podróż do swojej siostry, do Belgii. Ja miałem zostać z Agatką i normalnie funkcjonować. To był mój pierwszy raz, tak zostawiać z dzieckiem 2-letnim sam na sam. Jak na każdego prawdziwego mężczyznę przystało, byłem przerażony. Tego dnia, kiedy Ania miała wylecieć, obudziliśmy się wszyscy dosyć wcześnie. Agatka też. Zobaczyła, że się spieszymy, że ciągle gdzieś biegamy po domu, coś robimy, Ania coś pakuje, ja jej coś próbuję pomóc, nie przeszkadzając przynajmniej. Ale w którymś momencie Agata chyba zorientowała się, że moje okulary wciąż leżą na komodzie. Wiele razy ode mnie słyszała, że czego jak czego, ale moich okularów tykać nie wolno. Może dotknąć wszystkiego, tylko nie moich okularów. Agata podbiegła do komody i chwyciła za okulary. Ja jej wiele razy mówiłem, żeby nie dotykała, bo boję się, żeby ich nie zniszczyła. Ale tym razem chwyciła je z jakimś takim innym wyrazem twarzy. Nie z takim cwaniactwem, pokażę ci, tatusiu, co ja mogę. Ale odnosiłem wrażenie, że ona chce mi szczerze pomóc. I przynieś mi te okulary, żebym w końcu mógł lepiej widzieć. A chwyciła więc te okulary i podeszła do mnie. I początkowo chciałem je szybko wyrwać, ale potem stwierdziłem, a poczekam, niech mi poda. No i kiedy już zbliżyła się do mnie i wyciągnęła rękę z okularami, ja wyciągnąłem swoją dłoń, by te okulary przyjąć, ale Ona, widząc, że okulary są wciąż złożone, postanowiła mi podać je tak, żebym mógł od razu je założyć, więc zaczęła je rozkładać. No i ten prawy załóżnik poszedł w dobrą stronę, ale lewy niestety w dobrą już nie poszedł. I trzasnął. Wszystko było w pędzie. Miałem zaraz Anię zawieźć na lotnisko, zrobić jeszcze śniadanie dla Agaty. Wszystko jakoś ogarnąć, a ja nagle jestem bez okularów. Spojrzałem na Agatę zły, rozczarowany, zawiedziony. I w pierwszym odruchu chciałem na nią wrzasnąć. Ale coś mnie zatrzymało. I tylko usiadłem na podłodze. Powiedziałem do Agatki: przecież wiedziałaś. Opuściłem głowę i gdzieś tam w duchu się modliłem, prosząc o to, żebym mógł właściwie zareagować. Nie wiem, ile czasu minęło. Przypuszczam, że nie więcej niż minuta czy dwie. A w pewnym momencie, kiedy podniosłem głowę, zobaczyłem, że Agatka siedzi obok mnie. A tak samo jak ja, lekko po turecku. A swoją malutką dłoń trzyma na moim kolanie. A wtedy dotarło do mnie, że gdybym ja był na jej miejscu, to uciekałbym, gdzie pieprz rośnie. Byleby jak na dalej od siebie samego. A ona została. Bo tak zostaje dziecko przy ojcu, a które czeka na jego przebaczenie. O ile bardziej my możemy zostać przy naszym ojcu, a który czeka na nas ze swoim przebaczeniem. Zostać przy nim, czekając na to, by zrobił to, co zechce. Bo wszystko, co on zechce, jest dla nas najlepsze. My wszyscy gdzieś w życiu się gubimy. Nie chcemy. Apostoł Jan mówi, pisze nam to, byśmy nie popełniali grzechu. Ale my wiemy, jacy jesteśmy. Wiemy, że go popełniamy. Za każdym razem, kiedy w grzech upadniemy, stoimy przed decyzją o tym, co dalej z tym zrobimy. Kiedy spojrzymy światło Bożej prawdy, a zobaczymy prawdę o ciemności naszej duszy. A kiedy z ciemności naszej duszy zawołamy do Boga światłości, On nam przebaczy, wyciągając nas z naszej ciemności w stronę swojej światłości. I w tym wszystkim wiemy, że ponieważ Chrystus oddał za nas swoje życie i zapłacił za każdy nasz grzech, po każdym upadku, ty i ja mamy do kogo wrócić.
Proszę, zostańmy jeszcze przez chwilę, porozmawiajmy z Bogiem, poproszę o jakąś muzykę, żebyśmy mogli czuć się intymni w relacji z Nim, porozmawiać i poczuć Jego moc.